Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję GPS realizuje Jarosław Gołofit. Witam Państwa, tych wszystkich, którzy zostali z nami po pierwszej godzinie GPS o wyborach w Tunezji, o Tunezji w kontekście wyborów i polityka Kaisa Saieda, bieżącego, aktualnego prezydenta. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość, to, że jesteście z nami. Tych, którzy dołączają dziś po raz pierwszy, informuję, że naszym bohaterem drugiej części programu GPS Globalny Punkt Spojrzenia jest pan profesor Rafał Ożarowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Rafale. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja również dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, dziś jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego. To sprawa jest stosunkowo prosta. Ba, moglibyśmy zbudować wspólny mianownik pomiędzy Tunezją i Libanem, bo w tej drugiej części będziemy mówić o Libanie, biorąc pod uwagę chociażby, no właśnie, Morze Śródziemne. Po drugie, kwestie związane z kolonializmem. W obu przypadkach mówimy o byłych koloniach, terytoriach kontrolowanych przez Francję. Język francuski jest zresztą stosunkowo popularny w obu społeczeństwach, tunezyjskim i libańskim. Być może jednak trochę więcej antyfrancuskich sentymentów kojarzymy i notujemy w Tunezji niż w Libanie, ale to tylko moje przypuszczenia, ponieważ na Libanie nie znam się tak dobrze jak nasz gość, pan profesor Rafał Ożarowski. Drodzy Państwo, słowo libanizacja, bynajmniej nie chodzi tutaj o budowanie jakiegoś wielkiego Libanu. Libanu, który sądzę, że wielu z nas kojarzy chociażby z przekazu Pisma Świętego. Liban jako nazwa geograficzna, jako nazwa państwa pada wielokrotnie na kartach Starego Testamentu chociażby. No ale dzisiaj my nie będziemy mówić o Libanie w kontekście przestrzeni geograficznej czy kulturowej, a zdecydowanie politycznej. Libanizacja w języku stosunków międzynarodowych po doświadczeniu lat 80. oznacza popadanie w konflikt, antagonizację stron sporu i wybuch wojny domowej. Jeśli chodzi o Liban, wydaje się, że libanizacja paradoksalnie może mu zagrażać. O tym zatem będziemy rozmawiać dzisiaj w kontekście także bardzo ciekawego aktora, jakim jest Hezbollah, na czym nasz ekspert, pan profesor Rafał Ożarowski, zna się jak mało kto. Ale zacznijmy zatem od początku. Rafale, panie profesorze, myślimy Liban. Być może kojarzymy to państwo z Bliskim Wschodem, a warto jest powiedzieć, opowiedzieć, odkryć karty, te najważniejsze. Skąd w ogóle wziął się Liban?
No to jest ciekawa historia, ponieważ ja od razu na wstępie mogę powiedzieć, że Liban jest tak naprawdę państwem sztucznym. Pojęcie państw sztucznych, szczególnie w odniesieniu do Bliskiego Wschodu, a nawet do kontynentu afrykańskiego, jest dosyć szeroko rozpowszechnione. To znaczy, pomysł na Liban mieli oczywiście Francuzi, którzy po tak zwanych jeszcze odległych czasowo układach Sykes-Picota, tak, gdzie już przewidując upadek Imperium Osmańskiego, z Brytyjczykami podzielili tureckie posiadłości na Bliskim Wschodzie. No i Francuzom przypadła Syria z dzisiejszym Libanem, tylko że w pierwotnej formie no to był jeden obszar. Natomiast Francuzi uznali, że z uwagi na to, że Liban obecny był w dużej mierze zamieszkiwany przez chrześcijan, no nie w 100%, ale w dużej mierze wtedy, w owych czasach, uznali, że dobrze byłoby, gdyby stworzyć z tego odrębny mandat. No i siłą rzeczy powstał mandat Liban i mandat Syria, tak? Które potem z czasem już w latach 40. stały się niepodległymi państwami. Więc to, że mamy Liban w ogóle na mapie politycznej świata, no możemy zawdzięczać po prostu francuskiemu mandatariuszowi. czy państwu francuskiemu, które uznało, że takie rozwiązanie będzie korzystne. Czy ono się okazało korzystne? No tutaj możemy postawić znak zapytania, bo my znamy całą historię już od lat 40. aż do czasu obecnego, no i różnie to oczywiście wyglądało.
Różnie to wyglądało. Patrzę, drodzy Państwo, oczami wyobraźni na symbole flaga Libanu, wprowadzona jeszcze w trakcie II wojny światowej, 7 grudnia 1933 roku. Jesteśmy oczywiście w radiu, ale każdy z Państwa może sięgnąć sobie także po tablet, telefon komórkowy, komputer. Flaga, która troszkę przypomina flagę Austrii, ale środkowy biały pas jest szerszy, a w centrum flagi mamy libański cedr jako drzewo cedrowe, które symbolizuje Liban, również Pismo Święte, i te cedry Libanu bardzo często się pojawiają, czasem także w różnych skocznych, przepięknych, religijnych pieśniach. Mało tego, ta symbolika także nawiązywała, do niej nawiązywano jeszcze przed powstaniem Libanu w koncepcji Wielkiego Libanu z czasów właśnie tego francuskiego mandatu 1920-43. Mamy zatem Liban Rafali jako twór sztuczny. Powiedzmy sobie szczerze, no być może trochę upraszczamy, Libanu nie byłoby, gdyby nie Francuzi.
Oczywiście. Uważam, że to jest syntetyczne, krótkie podsumowanie tej naszej tutaj wstępnej dyskusji. I gdyby nie pomysł francuski, to by Libanu nie było. Tak to bywa, jeśli chodzi o te pomysły dawnych kolonizatorów czy mandatariuszy, tak jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, którzy kierując się swoim własnym interesem albo wizją czasów ówczesnych, po prostu dokonywali pewnych podziałów odgórnych i tworzyli w ten sposób takie podmioty właśnie jak Liban. A propos jeszcze tej flagi, bardzo ciekawe było rozwiązanie flagi mandatu libańskiego, bo to była flaga francuska, ale na białym pasku pionowym był cedr już wtedy.
No
tak?
To właśnie, więc... tak jest. Tak, to jest ten właśnie ten sam cedr, który dziś jest w powszechnym obiegu. Mówiłeś wcześniej, że ten mandat, odrębny mandat Liban po porozumieniach Sykes-Picot z 1916 roku, tu głównym argumentem była względna spoistość religijna, tak? Chrześcijański element demograficzny. Dobra, zostawiamy historię. Dziś, to jest bardzo ciekawe, po tych zawieruchach wieku XX, pierwszego. Jeśli chcielibyśmy scharakteryzować współczesne libańskie społeczeństwo, jakie grupy etniczne, wyznaniowe składają się na współczesny Liban, a zatem pytam o tkankę społeczną, bo mam wrażenie, że chrześcijanie, nawet jeśli to był ta motywacja utworzenia mandatu Liban, no to dzisiaj jednak jest to jedna z wielu różnych grup.
Oczywiście, tam w ogóle jest oficjalnie z 18 wyznań, z tym, że...
18 wyznań na tak niewielkim terenie.
Tak, 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 tylko że należy pamiętać, że główna linia podziału przede wszystkim zarysowuje się pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami. Mhm. I teraz w ramach muzułmańskiej wspólnoty no, mamy szyitów, mamy sunnitów, mamy druzów, którzy mają swoją hermetyczną specyfikę, ale są przypisywani do muzułmanów. I mamy oczywiście chrześcijan, którzy są podzieleni na różne kościoły. Tak? Czyli mamy ten taki tradycyjny libański kościół maronicki, który
tak,
pozostaje...
Maronici, drodzy Państwo, nawet co ciekawe, ich flaga to białe tło i właśnie ów zielony cedr w centrum. Maronici, czyli chrześcijanie zamieszkujący Liban, choć zdaje się także w części Syrię.
Tak jest. Ciekawostką jest to, że oni uznają papieża, tak? A nie wszystkie kościoły uznają papieża w Libanie, bo mamy tam wiele kościołów wschodnich, tak? Tam te kościoły syriackie, kościół koptyjski, Różne kościoły jeszcze z czasów bardzo odległych, które są pozostałością też dziedzictwa bizantyjskiego na tym terytorium.
Generalnie, przepraszam, że ci przerwę. Jeśli ktoś z Państwa, choć dziś z pewnością jest to podróż wysokiego ryzyka, chciałby się do Libanu wybrać. Przepiękna destynacja, też turystyczna. Natomiast no, mam wrażenie, że dziś wspólnie z profesorem Rafałem Ożerowskim odradzamy. To katolicy zdecydowanie mogą korzystać z posługi duszpasterskiej w kościele maronickim z uwagi na pełną komunię z papieżem. To, drodzy Państwo, pewna moja teza, ale mam wrażenie, że tutaj specjaliści nie skrytykują mnie, bo jeśli papież jest uznawany, to mam wrażenie, że to wiele wyjaśnia.
Oczywiście, jak najbardziej. I nawiązując do tych podziałów religijnych, to w Libanie była cecha charakterystyczna od jego początku istnienia, w sensie mandatu, czy potem już jako państwa niepodległego. Mi się wydaje, że o tym należy wspomnieć teraz, ponieważ Francuzi stworzyli Liban, natomiast on nie był zdominowany czy zamieszkiwany, może tak to ujmę, przez jedno wyznanie. Tak? Chrześcijanie dominowali w Libanie, ale byli już tam przecież muzułmanie. Nie dało się tego inaczej zrealizować, żeby występowali tam tylko chrześcijanie. Ten projekt po prostu pod nazwą Liban był skonstruowany tak, że większość stanowili chrześcijanie w owym czasie. I nawet na samym początku, kiedy przyjęto w formie ustnej, bo to jest, uważam, bardzo istotna rzecz, żeby powiedzieć, tak zwany pakt narodowy, gdzie Libańczycy, nazwijmy ich tak wtedy jeszcze jako państwo, które nie było niepodległe, ale oni już mieli świadomość tego, że trzeba będzie stworzyć państwo niepodległe, uznali, że będą proporcje zachowane w parytecie 6 do 5 na korzyść chrześcijan, tak? Z racji tego, że chrześcijan było więcej, większość. I prezydentem miał być zawsze chrześcijanin maronita, premierem zawsze miał być muzułmanin sunnita, a przewodniczącym parlamentu muzułmanin szyita. I tak jest do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj. Parytety się zmieniły tylko po 1989 roku, jeśli chodzi o proporcje w instytucjach państwowych, w tym w parlamencie. Zmniejszyły się na niekorzyść chrześcijan. Jest 50% do 50%, tak? Czyli pół na pół. Wcześniej było 6 do 5. Z uwagi na to, że chrześcijan po prostu już jest znacznie mniej. Ale to były powojenne, po 89 roku powojenne już decyzje.
To były powojenne decyzje. My Liban dzisiaj, o czym wspominałem wcześniej, chociażby to słowo, które pojawia się w publicystyce, także w wielu opracowaniach, no nie najlepiej sprzedaje nam Liban, to znaczy libanizacja. Coś ulega libanizacji, o tym trochę zapominamy, czyli popada w ruinę, eskaluje, idzie w kierunku wojny domowej. Mówisz o tych parytetach, które oczywiście ewoluują, natomiast my Liban dzisiaj niewątpliwie kojarzymy z wojną, z przemocą, także z pokojem i z różnymi porozumieniami, chociażby tym z Taif, ale zanim do tego, to wojna w Libanie. O ilu wojnach libańskich możemy mówić i kto był ich stronami?
No, myślę, że możemy mówić tak naprawdę o jednej dużej wojnie domowej, która rozpoczęła się w 1975 roku. Formalnie ona zakończyła się w 1989 roku w układem Wat Taif, ale walki jeszcze trwały przez jakiś krótki czas. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ta wojna nieodwracalnie zmieniła Liban. I właśnie chyba przyczyniła się do tego, że słowo libanizacja utrwaliło się w języku polskim czy innych językach, tak, w sensie negatywnym. Wcześniej Liban w ogóle miał bardzo dobry wizerunek, ciepły wizerunek, jeśli chodzi o państwo bliskowschodnie, ponieważ stanowił centrum finansowe Bliskiego Wschodu. Nie było rozwiniętych Emiratów, nie było Dubaju, no w takiej formie, jakiej on istnieje teraz. I to Liban trzymał tą taką palmę pierwszeństwa centrum finansowego w tym regionie. I z uwagi na swój konglomerat takich różnych społeczności religijnych, porównywany był do Szwajcarii. Mówiło się, że to jest Szwajcaria Bliskiego Wschodu,
niebywały. Czyli
tak,
jeszcze, Rafale, jeszcze w latach 60., nawet na początku 70., Liban porównywany był do Szwajcarii, tak?
Tak, tak. Tam poziom życia był bardzo, bardzo dobry w porównaniu oczywiście do innych ościennych państw Bliskiego Wschodu. Spora wolność polityczna, tak? Państwo, które no, miało swój specyficzny system, tak zwany konfesyjny polityczny, bo te podziały religijne tworzyły ten system konfesyjny, żeby żadna z grup religijnych nie miała jakiejś ogromnej przewagi nad innymi.
Te proporcje, o których mówiłeś, 6 do 5, mam wrażenie, że to jest unikat w skali świata. Tak precyzyjne proporcje i przełożenie struktury demograficznej, religijnej na system polityczny.
Tak, ale te 6 do 5 nie wzięło się znikąd, dlatego że w 1932 roku, kiedy był jeszcze mandat francuski, dokonano pierwszego i ostatniego w historii Libanu spisu powszechnego ludności.
Okay.
I w 1932 roku, według danych, które zebrano, no po prostu zobaczono, ile jest różnych grup w sensie liczbowym, tak, religijnych, jakie są proporcje. I ten parytet 6 do 5 był odzwierciedleniem wyników spisu powszechnego ludności. Chrześcijan było więcej. Natomiast nigdy później tego spisu powszechnego ludności w Libanie nie przeprowadzono. Tak? No dzisiaj bazujemy na danych, przepraszam, szacunkowych.
Tak.
Demografowie są w stanie pewne rzeczy mniej więcej wyliczyć, natomiast pełnego obrazu nie mamy.
Nie mamy pełnego obrazu, natomiast mamy, drodzy Państwo, ważną cegiełkę do budowania wiedzy o Libanie. Niegdyś było to państwo porównywane do Szwajcarii. Dzisiaj dużo tych porównań. Tunezję porównaliśmy wcześniej, kilkadziesiąt minut temu, do Czech i mamy argumenty na obronę takiej odważnej szarży akademicko-dziennikarskiej. Ale i po drugie, no właśnie, Liban jako Szwajcaria. Komu Szwajcaria bliskowschodnia zatem przeszkadzała, skoro do historii przechodzi Liban jako zlibanizowane państwo, zlibanizowany kraj?
No i to jest już głębszy problem, ponieważ lata 70. Spowodowały również bardzo dużą aktywizację ugrupowań palestyńskich. Pamiętajmy o tym, że na szeroką skalę rozwijają się różne ugrupowania palestyńskie, w tym tak naprawdę mamy już OWP,
tak.
Al-Fatah, tak? Główny trzon tego to jest Al-Fatah oczywiście. No, wiadomo, że różne działania stosował Al-Fatah w tamtym czasie i najciekawsze chyba jest to, że główną siedzibę miał na początku lat 70. w Jordanii. I to między innymi z powodu tego, że Arafat i Palestyńczycy na własną rękę próbowali wchodzić w konflikt z Izraelem, Jordańczycy próbowali w ten sposób ich ograniczać, czy w jakimś stopniu uspokoić sytuację. Tam doszło do pewnej, ja bym tak nazwał, nawet wojny domowej, tak, na początku lat 70. Król jordański zdecydował się, że OWP nie może mieć dłużej siedziby w Jordanii, bo to prowadzi do destabilizacji kraju. No i możemy sobie tylko wyobrazić albo spróbować odgadnąć, gdzie była następna siedziba OWP.
No,
wiadomo, że w Libanie.
Dokładnie, czyli psujące się warunki, brak gościnności ze strony Jordanii wypycha Arafata, Al-Fatah z Jordanii do Libanu i tu zaczyna się dramat.
Zaczyna się powoli dramat. Oczywiście ja nie chcę być tutaj takim oskarżycielem społeczności palestyńskiej, że to przez Palestyńczyków doszło do wybuchu wojny domowej, bo nie jest to prawda.
Tak, to jest to jeden z czynników.
I to był jeden z czynników, tak, ale bardzo ważny, ponieważ Palestyńczycy zaczęli robić w Libanie to samo, co robili w Jordanii. Tam była duża społeczność uchodźców, którzy rezydowali w Libanie jeszcze po tej pierwszej wojnie w 1948 roku, tak? No, z racji tego, że kierownictwo OWP było w Libanie, no to zaczęło ich oczywiście odpowiednio instruować i aktywizować. Tak zwani fedaini palestyńscy zaczęli prowadzić różnego rodzaju ataki na terytorium Izraela. No i na początku to jeszcze nie miało takiego dużego wymiaru, ale było już taką pewnym elementem prowadzącym do jakiejś takiej małej destabilizacji wewnętrznej. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, w takim państwie jak Liban, które było wieloreligijne, tak, nie trzeba dużo, żeby ta iskra spowodowała różnego rodzaju napięcia i konflikty między chrześcijanami, między muzułmanami, między Palestyńczykami, muzułmanami też oczywiście w jakimś większym stopniu, a innymi grupami muzułmańskimi też w Libanie. No każdy zaczął widzieć swoje interesy przez pryzmat swojej grupy religijnej, tak? I to zaczęło być niebezpieczne już w pewnym momencie. I długo nie trzeba było czekać, kiedy tak naprawdę doszło do tego, że chrześcijanie libańscy, którzy też organizowali się w różnego rodzaju milicje, zaatakowali Palestyńczyków, bezbronnych Palestyńczyków. Od tego się w zasadzie to zaczęło w 1975 roku. No i to była taka iskra, która spowodowała wybuch wojny domowej.
No i potoczyło się dalej z zaangażowaniem państw trzecich. Drodzy Państwo, panie profesorze, drogi Rafale, czas na krótką muzyczną przerwę w tonacji libańskiej, niekoniecznie dramatycznej, a o tych trudnych wydarzeniach i o Hezbollahu porozmawiamy za kilka chwil. Zostańcie z nami.